Czcigodne gospodynie tego miejsca, na czele z matką Blandyną, czcigodny księże rektorze, wielce godne czci i szacunku rodziny naszych sióstr męczennic, bohaterek tego miejsca. Drodzy bracia Kurkowi, tak bliscy mojemu sercu, wielce czcigodni rycerze świętego Jana Pawła Wielkiego na czele z panem mecenasem, generałem, czcigodne siostry zakonne, siostry i bracia, czciciele świątobliwych sióstr sakramentek. Zaskakuje nas w wielu miejscach w Ewangelii Świętej reakcja Jezusa. W ubiegłym tygodniu była przedziwna reakcja, bo kiedy Jezus przy tej rozpadlinie, która dla Żydów była wrotami piekieł, i przy tej świątyni, tym miejscu, gdzie oddawano kult pogańskiemu bożkowi o imieniu Pan, mówi do Piotra: Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. A co więcej, Piotr składa piękne wyznanie wiary i Chrystus mówi do niego: to nie ciało i krew ci to objawiły, ale tę łaskę wiary otrzymałeś od Ojca mojego w niebie. To mój Ojciec z wysokości nieba dał ci poznać, że ja jestem tym prawdziwym Mesjaszem. Dzisiejszą niedzielę, natomiast 22 w ciągu roku, słyszymy diametralnie inną reakcję Jezusa. Kiedy Jezus mówi bardzo krótko: zejdź mi z oczu, nie chcę cię widzieć. I znowu jest pytanie o wiarę. Co się dzieje zatem z człowiekiem, kiedy otrzymuje dar wiary? Wiemy doskonale, że świat się nie zmienia, bo nadal trzeba zarabiać pieniądze i trzeba płacić podatki i trzeba opłacać rachunki, które coraz bardziej galopują do góry. Tak naprawdę zewnętrznie nic się nie zmienia, kiedy człowiek ma dar wiary, ale nasz odbiór osobisty świata, to światło, jakie rzuca latarnia wiary, wszystko zmienia. I to jest swoistego rodzaju paradoks, który jest tylko możliwy u samego Pana Boga. Bo na zewnątrz nic się nie zmienia. Ale zmienia się jedno, bardzo wielkie. Człowiek zaczyna widzieć świat oczami samego Boga. Tak jak widzi go Bóg. I dlatego człowiek rozumie, dlaczego Bóg w dekalogu mówi: nie wolno ci pewnych rzeczy w życiu robić. Musisz na pewne rzeczy zwracać uwagę. Musisz odnosić się do drugiego człowieka, który tak samo posiada jak ty niezbywalną godność osoby ludzkiej, nieśmiertelną duszę, z szacunkiem, szanując jego godność. Choćby różnił się od ciebie politycznie, choćby miał inny pogląd na ten świat i choćby całkowicie inaczej postrzegał rzeczywistość. Dar wiary wszystko w życiu zmienia. Dzisiaj święty Piotr mówi w Ewangelii: Panie, nie przyjdzie to na ciebie. Dlaczego ty masz cierpieć i dlaczego ty masz być ukrzyżowany? To jest niemożliwe. Jest ciekawa rzecz, że dzisiaj w Ewangelii Świętej widzimy, że znowu Jezus jest w drodze. Przez te 3 lata ziemskiego pobytu Jezus jest ciągle w drodze, ale nie idzie na pustynię, nie idzie na wakacje, nie idzie w jakimkolwiek innym celu, żeby, nie wiem, zebrać pieniądze na biednych, tylko On idzie w jednym kierunku. Tak jak to słyszymy dzisiaj w Ewangelii Świętej, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć, że będzie zabity i 3. dnia zmartwychwstanie. To jest cel drogi Jezusa. Do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. I odkupić człowieka, i odkupić świat. Wiara bardzo dużo zmienia w naszym życiu. I dlatego ofiary, czyli żertwę, bo one złożyły się w żertwie. Bo z ofiary, jak czytamy w Starym Testamencie, zawsze coś zostawało. Natomiast żertwa była spalana do końca. Z żertwy zostawał popiół. I w rzeczywistości fizycznie, praktycznie z naszych sióstr takie resztki zostały, został popiół. I dlatego ofiarę, czyli żertwę naszych sióstr męczenniczek możemy zrozumieć tylko poprzez Boże patrzenie. Po ludzku było katastrofą to, co się tu stało, bo 33 zdolne, uformowane zakonnice, pełne zapału, pełne młodości i pełne życia i pełne gorliwości w służbie pańskiej, one oddały życie. Bo to życie ofiarowały w większym celu. Po ludzku świat by powiedział, że one przegrały. I myślę, że tak w wielu wypadkach świat dzisiaj mówi. Jeśli ktoś poświęca swoje życie Chrystusowi w kapłaństwie, czy w życiu zakonnym, czy w życiu konsekrowanym, to często świat mówi, że przegrał swoje życie. Ale one patrzyły na swoją ofiarę Bożymi oczyma. Im właśnie świeciła latarnia wiary. I one chciały w ten sposób także postawić tamę złu, przerwać zło diaboliczne, jakim niewątpliwie był najazd Niemców, nie hitlerowców, tylko Niemców, mówię to świadomie jako historyk, na naszą ojczyznę. Dzisiaj w Ewangelii Świętej Piotr mówi do Chrystusa: Ty nie możesz cierpieć i Ty nie możesz być ukrzyżowany. A Jezus co na to? Zejdź mi z oczu. Myślisz tylko po ludzku, a nie po Bożemu. Możemy, siostry i bracia, patrzeć na ten świat oczami ludzkimi, oczami tego świata, ale widzimy wtedy tylko świat w ciemności, świat bez jakiejkolwiek nadziei, tak jak patrzymy na to, co się teraz ostatnio stało w Nepalu, gdzie świat pogrążony został w odmętach błota, które spłynęło z góry pod wpływem katastrofalnych deszczy, i patrzeć z przerażeniem, czy ci ludzie, których to błoto zalało, jeszcze żyje. I to nie daje jakiejkolwiek w ogóle żadnej nadziei. Ale możemy także patrzeć w świetle wiary i wtedy nabiera ona blasku, nabiera blasku Zmartwychwstałego, który powiedział: Jam zwyciężył świat. Ja jestem życie i zmartwychwstanie. Kiedy tak przeglądałem różne zapiski z czasów Powstania Warszawskiego, bo tu bardzo często, prawie że od 2 lat się tu spotykamy, w styczniu będzie 2. rocznica, kiedy patrzymy, analizujemy znaki męczeństwa, kiedy przygotowujemy się do rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego, to często korzystamy z kroniki z Powstania Warszawskiego spisanej przez siostry tego klasztoru. Ale ja pozwoliłem sobie zajrzeć do relacji cywila. Otóż Cecylia Górka, jedna z uczestniczek Powstania Warszawskiego, najprawdopodobniej to była cywilna kobieta, która brała udział w tym powstaniu, a swoją relację złożyła po latach w Muzeum Powstania Warszawskiego, nas do prześledzenia. Owa pani Cecylia Górka uczestniczyła, co było wtedy normą, w wielu pogrzebach i zabitych powstańców, i zamordowanej ludności cywilnej Warszawy, i tych, którzy zostali gdzieś tam zniszczeni fizycznie poprzez spadające gruzy kamienic, czy jakiekolwiek inne sytuacje związane z wojną. Otóż ona powiedziała tak: my wszyscy mówiliśmy zawsze do zobaczenia, uczestnicząc w pogrzebach, bo wiedzieliśmy, że tam się zobaczymy na nowo. I to jest właśnie patrzenie w świetle wiary. Okrutne rzeczy się dokonywały w czasie Powstania Warszawskiego. Niemcy, Ukraińcy, Rosjanie, Kazachowie, Litwini i inne wojska z nimi kolaborujące dokonywały okrutnych rzeczy, czego symbolem stała się rzeź woli. I można było wtedy zwątpić, można było wtedy stawiać te pytania, gdzie jest Bóg. Ale tylko patrzenie właśnie w świetle wiary na to okrucieństwo, na to bestialstwo, na ten genocid, bo za Rafałem Lemkinem świadomie można użyć tego określenia, czyli wymordowanie narodu, tylko w świetle wiary dało przeżyć i dało mieć jakąkolwiek nadzieję. Odwołajmy się jeszcze raz do tych słów. My wszyscy, uczestnicząc w pogrzebach, mówiliśmy zawsze do zobaczenia, bo wiedzieliśmy, że tam się zobaczymy na nowo. Jest taka rzecz, za którą warto zapłacić całe życie. Jest taka rzecz, za którą warto zapłacić cenę cierpienia. Jest to rzecz, która zmienia cały świat i totalnie przewraca nasze spojrzenie na ten świat. Tą rzeczą jest właśnie wiara. Opowiadają świadkowie, którzy później po latach zeznawali w procesie kanonizacyjnym świętego Maksymiliana Marii Kolbego, a byli to więźniowie różnych narodowości, że od tego wydarzenia, kiedy Maksymilian wystąpił przed oblicze raport Führera Palicza i wskazując na Franciszka Gajowniczka powiedział: ja za niego pójdę na śmierć, Niemcy niejako zatrzymali w pewnym sensie machinę mordowania w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau, obozie zagłady. Jak mówią świadkowie, mniej zaczęli bić, coraz rzadziej były wybiórki, właśnie takie selekcje do bunkra śmierci. Coraz mniej zaczynali katować więźniów. I to jest właśnie tama postawiona złu. Ta ofiara świadoma naszych sióstr sakramentek też w pewnym sensie stało się tamą pozbawioną złu. Może nie sprawiła, że Niemcy przegrali, a tutaj zaczęła się kraina miodem i mlekiem płynąca, bo owoce na pewno zobaczymy w wieczności. Ale to, że w 6 latach gromadzimy się i ta pamięć jest pielęgnowana w pamięci ludności Warszawy, i że coraz liczniej Państwo przychodzicie, bierzecie obrazki, posyłacie swoim krewnym, bo siostry przygotowały takie obrazki w różnych językach i można je też zabrać, kto jeszcze nie ma, to pokazuje na to, że ich ofiara nie poszła na marne. A choćby tą tamą postawioną złu jest fakt, że ten klasztor się odrodził. Przecież tu było zapłacić. Tu było morze ruin. I ta wspólnota była zdziesiątkowana. A jednak jak mityczny Feniks z popiołów, klasztor i kościół zostały odbudowane, a wspólnota nie umarła. Tylko ta wspólnota nieustannie pulsuje życiem wstępujących coraz to nowych kandydatek. Ale trzeba zapłacić pewną cenę. Tak jak słyszeliśmy to w dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi proroka Jeremiasza. I my jako chrześcijanie, jako katolicy płacimy tę cenę, kiedy słyszymy, że jesteśmy katolibanem, że jesteśmy niepostępowi, że nie jesteśmy Europejczykami, że nie zgadzamy się na pewne rzeczy, które próbują nam narzucić z góry. Ale to jest wpisane właśnie w patrzenie na ten świat oczyma samego Pana Boga. Jeremiasz mówi bardzo krótko: stałem się codziennym pośmiewiskiem i wszyscy mi urągają. I nie dziwcie się, siostry i bracia, że jeśli będziecie autentycznie na ten świat patrzyli oczami Boga, to spotkacie się z taką reakcją. Kiedy siostry zakonne usłyszą obraźliwe słowa pod swoim adresem, kiedy znowu przyjdą, aby wymazać kościoły albo przerwać świętą liturgię. To jest cena za patrzenie na ten świat oczami samego Boga. I dlatego nasze siostry męczennice zdecydowały się na to, bo one miały po prostu wiarę. Patrzyły na ten świat oczami Chrystusa. A jak jest w naszym życiu? Czy jest w tobie Duch Boży, jak wielokroć pytał święty Jan Paweł II, czy jest w tobie tylko duch tego świata? Bo nie da się postawić Panu Bogu świeczki, a diabłu ogarka. Zaprzeczeniem tego są właśnie nasze męczennice. Z 31 sierpnia 1944 roku.